Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie pisemne wyroku z października ubiegłego roku, w którym orzekł o niekonstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej. Wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Trybunału zamieszczono zdania odrębne.
Na ten krok Trybunału Konstytucyjnego czekali od dawna obrońcy życia. Pomimo wyroku każdego dnia zabijanych jest troje chorych, nienarodzonych dzieci. Przepis dotyczący aborcji eugenicznej straci moc wraz z publikacją wyroku w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Kasprzak z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję liczy, że rząd zrobi to jak najszybciej.
Rząd powinien jak najszybciej opublikować wyrok, bo to jest decydująca sprawa. Bez publikacji wyroku on będzie kwestionowany. W tym momencie, jeżeli to Trybunał wrzucił na swoje strony, a nie będzie publikacji wyroku, będzie to miało element podgrzewania atmosfery i podgrzewania nastrojów społecznych.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany jeszcze dzisiaj.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października wywołało protesty zwolenników tzw. aborcji. Manifestacje były nielegalne, odbywały się w szczycie drugiej fali pandemii koronawirusa.
Mija 76 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia to również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Ze względu na pandemię główne uroczystości odbywają się online pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. Los najmłodszych ofiar jest szczególnie uwypuklony podczas tegorocznych obchodów. Niemcy deportowali do obozu co najmniej 232 tysiące dzieci.
W sieci transmitowano już m.in. świadectwa byłych więźniarek niemieckiego obozu. Głos zabrał także prezydent Polski Andrzej Duda.
Obóz Auschwitz-Birkenau jest najważniejszym symbolem zagłady, bo był największą hitlerowską fabryką śmierci, wskazał prezydent Rzeczpospolitej.
Jak dodał, Niemcy na okupowanej przez nich polskiej ziemi urządzili swój ludobójczy przemysł. Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że tegoroczne uroczystości uświadamiają nam też wyjątkową moc znaczenia materialnych dowodów ludobójstwa.
Żeby nigdy nie zapomniano o tym, co wydarzyło się tu w Auschwitz i w innych miejscach niemieckich zbrodni. Władze Rzeczypospolitej wypełniają misję zachowania dowodów tej największej zbrodni w dziejach ludzkości. Kiedy minie zagrożenie śmiertelną chorobą, znów staniemy w Auschwitz-Birkenau, na ziemi przesyconej krwią ponad miliona ofiar. To, co można tutaj zobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie, na ułudę nierealności, na kłamstwo negacjonizmu. Pamięć i prawda o Holokauście będą trwać wiecznie. My współcześni poniesiemy w przyszłość i przekażemy następnym pokoleniom przesłanie płynące z tego miejsca. Nigdy więcej Auschwitz, nigdy więcej ludobójstwa, nienawiści i rasizmu.
Przemówienia wygłosili także dyplomaci z Izraela i Rosji. Zwieńczeniem uroczystości są wspólne modlitwy. Następnie zaplanowano dyskusję online pod tytułem Wpływ wojny i Holokaustu na kształtowanie się tożsamości dziecka.
Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek poinformował, że przygotowywane jest 5 wariantów w sprawie nauki w szkołach.
Szef resortu dodał, że decyzję odnośnie funkcjonowania szkół przedstawi w kolejnych dniach premier Mateusz Morawiecki.
Powrót uczniów do placówek oświatowych jest zależny od dynamiki rozwoju pandemii. Do szkolnych ławek powrócili już uczniowie szkół podstawowych od 1 do 3. Blisko 99% tych placówek pracuje normalnie.
Resort Edukacji zbiera codziennie informacje o frekwencji i ilości placówek, które musiały przejść na nauczanie zdalne. Dane są przekazywane epidemiologom.
Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa, od dynamiki rozwoju tej pandemii, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, bo najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi, życie i zdrowie społeczeństwa. I to jest wytyczną zasadniczą do podejmowania decyzji dalszych w tym zakresie. Jak wiemy, niebawem w kolejnych dniach pan premier te decyzje będzie komunikował. My przygotowujemy się na każdą okoliczność.
Profesor Przemysław Czarnek powiedział, że jego resort przygotowuje i konsultuje także z Ministerstwem Zdrowia oraz GIS-em wytyczne dla klas od 4 do 8. Ci uczniowie, jak również ze szkół ponadpodstawowych, kontynuują naukę zdalną.
Poziom bezrobocia będzie w najbliższych miesiącach zależał od stanu gospodarki, wskazuje wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin, a więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W środę przypada Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji resort rozwoju zorganizował konferencję poświęconą tematowi wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę i rynek zatrudnienia. Jak wskazał wicepremier Jarosław Gowin, dzisiaj stajemy przed nowym wyzwaniem, jakim jest konieczność przywrócenia polskiej gospodarce przedcovidowego tempa rozwoju, a następnie przy wykorzystaniu nowych technologii zwielokrotnienie tego tempa. Jednocześnie nasz kraj w miarę łagodnie jak dotychczas przechodzi przez pandemię. To efekt rozwoju ostatnich lat, a także pakietów pomocowych rządu. Do końca 2020 roku przyznano wsparcie dla ponad 6,6 milionów miejsc pracy, ograniczając znacznie skalę wpływu kryzysu na sytuację pracowników, podkreśla minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.
Nawet można powiedzieć, że dzisiaj ciągle w dużo większym stopniu problemem dla polskiej gospodarki, dla wielu sektorów, zwłaszcza tych kluczowych, jest brak rąk do pracy, a nie ich nadmiar. Natomiast jeżeli chodzi o prognozy dotyczące PKB, no niestety po raz pierwszy od 30 lat będzie recesja, tego nie unikniemy. Nasze szacunki rządowe przewidywały, że ta recesja będzie na poziomie od 3 do 3,5%. Teraz są nawet szacunki bardziej optymistyczne, nie rządowe, ale czekamy na piątkowy komunikat GUS-u. Być może na początku pojawi się 2, a nie 3.
Jak podał Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2020 roku wyniosła 6,2% wobec 6,1% w listopadzie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że zdolności bojowe Wojska Polskiego znacząco wzrosły.
Szef MON-u podsumował ćwiczenia dowódczo-sztabowe na Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie.
Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie stanu gotowości Wojska Polskiego do obrony kraju. Sprawdzono także zdolności sprzętu zamówionego przez MON. Do wojska trafią m.in. system obrony przeciwrakietowej Patriot, rakiety HIMARS czy samoloty F-35.
Jesteśmy gotowi, tak jak powiedziałem, żeby tego rodzaju ćwiczenia odbywały się cyklicznie. Niewątpliwie mają olbrzymie znaczenie dla mnie jako ministra obrony narodowej, jeśli chodzi o plan zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego, ale także jeżeli chodzi o organizację, w dyslokację wojska. Oto wszystko, za co odpowiedzialny jest w czasie pokoju minister obrony narodowej.
Minister Mariusz Błaszczak podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za osobisty udział w części wstępnej podsumowującej ćwiczenia.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyraził przekonanie, że ćwiczenie jest pierwszą bardzo dobrą lekcją, która pozwala na korektę i opracowanie nowych elementów.
Śmierć Polaka w brytyjskim szpitalu to wynik m.in. bezduszności różnych instytucji, które powinny troszczyć się o człowieka, zwłaszcza tego cierpiącego, wskazał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Bioetyk zwrócił uwagę, że słowem kluczem do zrozumienia tej sprawy jest kultura śmierci, która przenika zachodnie społeczeństwa. Okazuje się, że dziś łatwiej okazywać troskę o ekologię i zwierzęta niż o chorego, bezbronnego człowieka, dodał.
Znów doszło do wartościowania jakości ludzkiego życia. Wygrało dominujące w kulturze brytyjskiej nastawienie utylitarne, ocenił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
W tym orzeczeniu, którego kluczowy fragment poznaliśmy ze strony brytyjskiej, padło takie stwierdzenie, że ten pacjent mógł co prawda żyć nawet kilka lat, jak twierdzono, ale nie cieszyłby się odpowiednią jakością życia. To stwierdzenie jakość życia jest charakterystyczne dla utylitaryzmu, dla bioetyki utylitarystycznej. Ono jest charakterystyczne dla cywilizacji śmierci, która dopuszcza prawo do istnienia wyłącznie osób narodzonych, zdrowych, silnych, cieszących się dobrym życiem i dobrze usytuowanych życiowo, także w kwestii społecznej. Wszyscy pozostali są marginalizowani, są pozbawiani statusu osobowego.
W ocenie tego, co się stało, panuje zgodność, że brytyjski wymiar sprawiedliwości nie wspomógł rodziny walczącej o życie pana Sławomira. Skargę rodziny oddalił także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nie zareagowało także ONZ.
Mężczyzna zmarł wczoraj. Mimo że polski rząd przyznał mu paszport dyplomatyczny i był gotowy przetransportować go do ojczyzny na leczenie.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na wschodzie mogą utrzymywać się silne zamglenia, śnieg na zachodzie kraju. Temperatura od minus 2 stopni na południowym wschodzie do 2 stopni na pozostałym obszarze. Chłodniej na Podhalu, tam około minus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1010 hektopaskali.